Nasz gość dnia.
Gościem dnia Radio Nadzieja jest dzisiaj dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, Agnieszka Muzyk. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora oraz naszych słuchaczy.
Matury pisemne na poziomie podstawowym już za maturzystami, teraz czekają już tylko egzaminy ustne i rozszerzenia, więc raczej już z górki. Czy wszystko przebiegło bez problemów, panie dyrektor?
Z perspektywy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej egzaminy w szkołach, w których był przeprowadzany egzamin maturalny, do tego momentu przebiega zgodnie z procedurami. Oczywiście mamy tutaj jakieś takie bardzo drobne sytuacje, które wymagają, no pewnie o tym za chwilę powiemy, natomiast generalnie nie chcę mówić, że jesteśmy zadowoleni, bo o tym będę mogła powiedzieć, jak już podsumujemy całą sesję, ale dzięki ogromnemu wysiłkowi dyrektorów szkół, jestem niezmiernie wdzięczna szkołom, które z nami tak pięknie współpracują, ale również tutaj ogromnemu wysiłkowi pracowników, moich współpracowników Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, nauczycieli zespołów egzaminacyjnych, ta matura naprawdę przebiega w tym roku w sposób zgodny z oczekiwaniami, które są jasno określone w prawie. No, wprowadziliśmy troszeczkę też, pewnie będzie pan o to pytał, różnych zabezpieczeń.
Dokładnie o to chodzi, że dzisiaj dołożono wszelkich starań, żeby żadnych wycieków matur nie było. Na czym polegają te zabezpieczenia?
Te zabezpieczenia corocznie polegały na tym, że pojawiali się obserwatorzy. W tym roku również było ich bardzo wielu w szkołach. Dotyczy to, o czym mówię, dotyczy zarówno Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, czyli województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, jak pozostałych okręgowych, czyli całego systemu egzaminów zewnętrznych. Więc z jednej strony są to obserwatorzy, kolejne zabezpieczenie, które testowaliśmy w ubiegłym roku na sesji poprawkowej w sierpniu, a w dużym nasyceniu zostało wprowadzone w tym roku. To są nadajniki w przesyłkach, które dzwonią wtedy, gdy przed godziną, która była zaplanowana, czyli przed godziną 7:30, ktoś otworzyłby tę przesyłkę, ale na szczęście na terenie naszej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej taki przypadek żaden nie miał miejsca. I trzecia forma to tak zwany monitoring własny, czyli wybrany zespół pracowników Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej obdzwaniał szkołę do 7:30, no ale potem jeszcze co 15 pół godziny, aż do rozpoczęcia egzaminu, sprawdzając zawartość przesyłek za pomocą komunikatorów, tych takich połączeń audio-wideo.
Ale jest jeden przypadek w Łomży, w Polsce, w którym egzamin unieważniono, bo jeden z maturzystów opublikował zdjęcie matury w internecie.
Powiem tak, że w Łomży nie. Na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej mogę stanowczo powiedzieć, że nie. Słyszałam o tym dzisiaj. Jeszcze nawet takich informacji konkretnych na ten temat nie wiem, ale jeśli pan redaktor tak twierdzi, to pewnie media już o tym, media jako państwo jesteście najlepiej poinformowani, pewnie ten przypadek jest, ale pozwólcie państwo, że nie będę się do tego odnosiła, bo nie dotyczy to mojego obszaru tutaj jakby kompetencji.
Tak, na tym obszarze OKE w Łomży takich problemów nie ma, ale jednak dwie osoby maturę im unieważniono. Z jakich przyczyn?
Znaczy na ten moment taką mamy wiedzę, że w przypadku dwóch maturzystów mamy już unieważnienia przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego. Po prostu w jednym przypadku zadzwonił telefon. No naprawdę, proszę państwa, jeszcze są egzaminy maturalne przed maturzystami, kolejne na rozszerzeniach. Na miły Bóg apeluję. Mówię o tym na spotkaniach z maturzystami, których bardzo wiele przeprowadziliśmy. I ja, i moi współpracownicy. No, nie wnoście tych telefonów. On zadzwonił ten telefon i przewodniczący zespołu egzaminacyjnego jakby został postawiony przed faktem dokonanym. Nie mógł zrobić niczego innego. Musi działać zgodnie z prawem. Więc jest unieważnienie egzaminu w jednym przypadku, a w drugim też wczoraj otrzymałam taką informację, że dyrektor szkoły, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnił egzamin, ponieważ uczeń wyjął ściągi po prostu.
No to naprawdę dużo było do stracenia. Okazało się, że stracił właśnie wszystko, bo już matury nawet w tym terminie poprawkowym nie może pisać dopiero za rok.
Nie, dlatego że matura w terminie poprawkowym przysługuje, nazwijmy to. Z tego mogą skorzystać ci uczniowie, którzy przystąpili do 3 przedmiotów na poziomie podstawowym i do 1 rozszerzenia, bez progu zdolności, oczywiście rozszerzenie, i z 1 przedmiotu nie osiągnęli progu zdolności 30%. Ale tutaj unieważnienie powoduje to, bo proszę sobie wyobrazić, to nie jest tak, że unieważnienie to znaczy, że ma termin prawda, poprawkowy. To jest, proszę państwa, już matura.
I w jakim to było mieście, w jakiej to było miejscowości? Może pani
mogę powiedzieć, że nie w Łomży.
Że nie w Łomży.
Tak, natomiast na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Od tego można się jakoś w jakiś sposób odwołać?
Znaczy, dyrektorzy, przewodniczący nigdy, ale to przenigdy, nie podejmą takiej decyzji pochopnie. Zawsze podejmują ją rzeczywiście wtedy, kiedy taka sytuacja w 100% ma miejsce.
Czyli klamka zapadła, do zobaczenia za rok.
No tak to wygląda.
Tak to wygląda. Od pół godziny, ponad pół godziny trwa matura z angielskiego na poziomie rozszerzonym i to chyba najczęściej wybierane rozszerzenie jest.
Tak, język angielski na poziomie rozszerzonym jest to ten przedmiot maturalny, który cieszy się największą popularnością. 120 minut.
120 minut, jak pani wspomina swoją maturę?
No ja muszę powiedzieć, że ja bardzo przeżywałam swoją maturę. Rzeczywiście był to jeden z tych egzaminów, właściwie chyba ten, który najbardziej mnie chyba w życiu stresował. To były takie czasy, kiedy do liceum trudno było się dostać, trudno było skończyć też tę szkołę i matura rzeczywiście była jakby taką przepustką absolutnie do spełniania marzeń, które mieliśmy i tak jak mają to też i ci maturzyści, którzy przystępują w tym roku, więc mogę powiedzieć, nie będę tutaj jakby udawała bohatera. Ja bardzo się stresowałam egzaminem maturalnym, ale tak jak i moi rówieśnicy, to pamiętam, że uczyliśmy się bardzo intensywnie w takim poczuciu, że naprawdę to trzeba po prostu mocno się przyłożyć. My zdawaliśmy jeszcze, o czym państwo, pan redaktor nie pamięta, egzaminy na studia. To jakby taka była druga matura, równie intensywna, gdzie walczyliśmy o każde miejsce. Tych miejsc na uczelniach wyższych było naprawdę niewiele. Ja mogę powiedzieć, że na kierunek, na który zdawałam, było prawie 15 osób na jedno miejsce, więc obciążenie, tak jak i teraz na tych obleganych kierunkach, więc obciążenia były równie duże. Ale rzeczywiście egzamin maturalny bardziej był dla mnie, jak sobie wspominam, taki stresogenny. Być może był to ogromny też, może był to taki pierwszy poważny egzamin, niż nawet te egzaminy na studiach. One nie wywoływały takiego stresu. Matura jeszcze kilka lat temu mi się śniła. No, egzamin na studia nie.
Ja właśnie stresu nie miałem w ogóle, ale czasami...
To podziwiam i...
Ale czasami mam taki koszmar, że piszę niestety maturę z matematyki. To jeden z najgorszych snów jest naprawdę.
Myślę, że to sporo maturzystów rzeczywiście ma taki rodzaj koszmaru w postaci matury, bo rzeczywiście egzamin maturalny z matematyki jest tym egzaminem, który na poziomie podstawowym wychodzi maturzystom najgorzej, najsłabiej. I tutaj największa grupa osób, które przystąpią pewnie i w tym roku do egzaminu poprawkowego, nie wiem, bo nie wiem, jakie będą wyniki, ale corocznie jest tak, to są właśnie ci, którzy nie powiedzie się z matematyki.
Wspomniała pani o tym, że pewnie wszyscy z pani rocznika się bardzo stresowali tą maturą i że ta matura była czymś wyjątkowym. A to nie jest tak, że dzisiaj ta matura, czy nawet dostanie się na studia, straciły na wartości? No bo nawet jak sam minister Czarnek powiedział, że obniżone zostały wymagania o 20-25%, czyli dzisiaj praktycznie każdy tę maturę może zdać bez zaglądania do książki.
Oj, nie. Gdyby, to jest bardzo... Nie zgadzam się z panem redaktorem, pomimo sympatii, dlatego że jednak zdawalność nie jest stuprocentowa. W żadnym roku tak nie było, więc jest grupa maturzystów, która jednak nie zdaje. I to czasami rzeczywiście i stres jest powodem i po prostu coś czasami nie pójdzie, więc tutaj nie mogę się jakby z tym zgodzić. Te wymagania zostały obniżone, szczególnie jeśli chodzi o przedmioty na poziomie podstawowym. Ale proszę państwa, ja mam kontakt ze szkołami i pewnie nasi słuchacze również. To naprawdę były bardzo trudne lata dla tych maturzystów, którzy w tym roku zdają egzamin maturalny.
Bo to chodzi o pracę zdalną.
Dokładnie. Stara formuła to jest technikum, prawda, to formuła 2015. No, to jest jedna grupa, ale druga ta grupa to jest tak zwana nowa matura, formuła 2023. Po pierwsze idą nową podstawą programową. Skończyli nową formę szkoły, prawda, czyli szkołę podstawową, ośmioklasową. I pojawiają się w szkole, są rok, po czym prawie dwa lata nie ma ich w szkole. Pomimo ogromnych wysiłków nauczycieli, bo naprawdę trzeba o tym powiedzieć, że to był wielki wysiłek środowiska edukacyjnego.
Ale właśnie, czy to nie jest porażka trochę nauczycieli, że trzeba było obniżać próg wymagań? Później jeszcze na niecałe dwa miesiące przed maturą były kolejne zmiany, tak, aby te matury ułatwić.
Znaczy, tak, no, między innymi była taką zmianą, która była bardzo mocno konsultowana również z nami. My prosiliśmy naszych egzaminatorów o opinię, bo przecież za pośrednictwem naszym wiele tych konsultacji się odbywało, bo mamy wspaniałą współpracę z egzaminatorami, z nauczycielami aktywnymi. I oni również. I rzeczywiście lista zadań jawnych została ograniczona na egzamin ustny z języka polskiego. Ale ja tutaj będę jednak bardzo broniła tej decyzji. To prawie dwa lata i to nie jest porażka. Ja myślę, że sukcesem jest to, że jednak pomimo tak trudnej sytuacji pandemicznej, pomimo tego, że tak wiele osób bardzo źle znosiło to, że są w domach, pomimo tego, że ci młodzi ludzie, zamiast być w gronie rówieśników, uczyć się w szkole, w klasach, spotykać się na przerwach i po szkole, zostali tak mocno wyjęci z tego życia społecznego. Przecież to jest bardzo ważny etap jakby rozwoju. My widzimy...
Ale z drugiej strony mieli więcej czasu na taką naukę indywidualną. Nikt ich nie rozpraszał, mogli zerkać z pokoju do książek.
Znaczy ja powiem tak, to wszystko zależy od osobowości. I dla jednych była to szansa i słyszymy czasami jakieś wywiady z młodymi ludźmi, czy na portalach społecznościowych obserwuję, że dla jednych była to szansa, że się mogli skoncentrować, że to był dobry czas, ale dla wielu osób było to jednak źródło wielu problemów, które dzisiaj nam się mocno i tak jakby kumulują w postaci chociażby, no widzimy to, różnego rodzaju problemów psychicznych. Dlatego, że jeden potrzebuje jakby samotności, żeby dobrze się rozwijać, szczególnie intelektualnie, ale dla wielu osób to stało się coś takiego no niedobrego. My to wiemy, że te skutki pandemii, nie tylko w wymiarze zdrowotnym, ale też zdrowia psychicznego dla młodych osób, do końca nie potrafimy tego oszacować. Natomiast wiem jedno, że mamy bardzo wiele w tej chwili, można na przykład prosić o termin dodatkowy, prawda? A to jest uzasadniona przyczyna, to jest zwolnienie lekarskie lub przypadek losowy. I mamy na przykład przesunięcie na termin dodatkowy, to jest w czerwcu się odbywają te egzaminy, z powodu właśnie różnego rodzaju problemów psychicznych, które są ogromnego, takiej nieumiejętności radzenia sobie ze stresem, ale też leczenia na przykład depresji, które w tym roku widzę, że się nasilają, bo mamy pewien ogląd, prawda, z tej strony tych osób. Ja zawsze staram się jakby może tak bardziej patrzeć empatycznie, że dla jednych to była szansa, a dla drugich może to być młodych osób jednak coś, co ich w pewien sposób jakby no jest źródłem problemów.
Czyli nie uważa pani, że jest to w pewien sposób porażka, albo że szkoła nie podołała w tym czasie pandemicznym?
Ja myślę, że w ogóle, że to było tak ogromne wyzwanie, to co się zadziało w każdym obszarze życia społecznego, publicznego, również tego edukacyjnego, że co szkoła mogła zrobić, to w tym zakresie zrobiła. I jestem przekonana, że uczniowie absolutnie też zrobili wszystko, by się przygotować, ale nauczyciele również. Przecież oni też musieli, proszę państwa, często osoby niekoniecznie najmłodsze, przeżyć pewnego rodzaju rewolucję cyfrową w ciągu tygodnia, dwóch, kiedy przechodzili na naukę zdalną, na pracę zdalną i jednak sprostała w wielu wymiarach. Oczywiście dzisiaj z perspektywy czasu możemy wiele jakby no komentarzy w tym zakresie mówić, ale przypomnijmy sobie, to tak jakby minęło i przykrywało to pewno niepamięcią, ale było to ogromne wyzwanie i ja jednak uważam, że to, że egzaminy w czasie pandemii się odbywały, to po prostu coś niebywałego kompletnie, że dzisiaj ci uczniowie przystąpili do matury, zobaczymy, jakie będą wyniki. to się okaże już przy ogłoszeniu wyników,
bo ale... ta nowa formuła, ona ma być tylko 2 lata. W 2025 roku już ma wrócić ta stara matura, może inaczej, może nie będzie tych obniżonych wymagań.
Nie.
Czyli te obniżone wymagania już będą.
Nie. Te ograniczone wymagania, inaczej. Matura przygotowywana jest zawsze na podstawie podstawy programowej, egzamin maturalny, a tutaj rzeczywiście to był ten opis wymagań, czyli jakby wyjęto część podstawy programowej i opisano to w formie wymagań. I to obowiązuje w tym roku i w roku 2024, bo to jeszcze jest ten rocznik dotknięty właśnie jakby to innym trybem pracy.
I później wracamy.
A potem wracamy, czyli to jest już...
Nie ma ryzyka, że
nie,
to już nie wróci.
Ale wracamy, czyli do tej podstawy programowej, która jest nowa, bo ci, którzy zdawali w tej nowej formule 2023, no to jakby ta podstawa już obowiązuje, tyle, że jest nieco, nazwijmy tak, ograniczona. A potem już nie będzie ograniczona, ale nadal już będzie obowiązywała nowa formuła, bo wchodzą roczniki w taki sposób kształcone, czyli ci, którzy kończą ośmioklasową szkołę podstawową.
To zostawiając temat matur, ale wciąż zostajemy przy temacie szkoły. Czy uważa pani, że szkoła w Polsce dzisiaj przygotowuje młodych ludzi do życia?
To znaczy, powiem tak, ja tutaj goszczę jako dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, a pytanie pan redaktor stawia po prostu wręcz badawcze i takie bardzo poważne. Wielu znamienitych...
No na pewno pani rozmawia z nauczycielami,
tak, zdecydowanie. Jednych tak, drugich nie. Prawda, tak mi się wydaje, ponieważ to nie tylko szkoła powinna do życia przygotowywać. I oczywiście mamy ogromne oczekiwania wobec szkół i dobrze z jednej strony, ale z drugiej strony człowiek kształtuje się w różnych, że tak powiem, instytucjach, nazwijmy to, bo szkoła jest jedną z tych instytucji, która wpływa na kształtowanie, ale mamy tą socjalizację pierwotną w rodzinie, w grupie rówieśniczej i w szkole, ale mamy potem też tą socjalizację wtórną, czyli w różnych obszarach, w których funkcjonujemy, w jakichś grupach nieformalnych, w różnych kołach zainteresowań, w różnych przestrzeniach, w których młodzi ludzie funkcjonują. Więc zrzucanie w grupach wyznaniowych, w kościele, jeżeli są osoby o światopoglądzie, no szukają jakby tutaj odniesienia do wartości właśnie takich religijnych. Więc jakby koncentracja tylko na tym, że to szkoła ma przygotować do życia, jest znaczącym uproszczeniem w moim przekonaniu i mówię to bardziej jako socjolog i też no jako chyba taki aktywny uczestnik życia społecznego. Nie zrzucajmy wszystkiego na szkołę, jest jeszcze rodzina, są też rówieśnicy, są grupy, w których młody człowiek, społeczność lokalna, w której młody człowiek funkcjonuje. Wiele czynników wpływa na to. No, myślę, że w tym momencie ogromny wpływ na kształtowanie młodych ludzi, a rozmawiam przecież też z nimi, tak jak zresztą z wielką radością, bardzo to lubię, to przecież są media społecznościowe. Mhm. To jest internet, to jest cały świat wirtualny, do którego my, no już znacznie starsze osoby, mamy znacząco ograniczony dostęp. Mhm. Ale dlatego też nie sprowadzajmy wszystkiego do szkoły, aczkolwiek róbmy wszystko, by ona była rzeczywiście tym takim bardzo mocnym elementem kształtującym młodych ludzi.
No właśnie, jak pani rozmawia z młodymi ludźmi, to co oni mówią, ich zdaniem, jaka jest największa bolączka polskich szkół? Bo ja pamiętam ze swojego doświadczenia, ja rozmawiam też z młodymi osobami, no to mówią, że jest za dużo przedmiotów, które im są niepotrzebne, powiedzmy. Po co osobie, która chodzi na, ma kierunek humanistyczny, czy nawet w technikum jakiś konkretny, a ma dużo przedmiotów, które im się po prostu nie przyda.
To znaczy, co to znaczy przyda się? Młody człowiek, który ma 18 lat, ma pewne wyobrażenie o świecie, a ono się bardzo zmienia. Ja jednak uważam, tak powiem, może to się nie wszystkim spodoba, że człowiek, bo mówimy tu o egzaminie maturalnym, który będzie 7 lipca otrzyma świadectwo maturalne, powinien posługiwać się pewnymi kodami kulturowymi chociażby. I niekoniecznie to się musi przydać w pracy zawodowej, no bo pan jest dziennikarzem i wiadomo, że chociażby no, znajomość literatury, prawda, piękno, jakby dbało się o język polski i tak dalej, to jest potrzebne na przykład. Ale to potrzebne jest również inżynierowi, lekarzowi, nie wiem, leśnikowi. Dlaczego? Bo człowiek ma wykształcenie średnie, więc w pewnych kodach kulturowych funkcjonuje funkcjonujemy. No i żenującym by było, gdyby człowiek, który zdaje maturę, no nie znał podstawowych chociażby lektur, kanonu literatury polskiej.
Ale wie pani co, mimo że to wszystko jest, pewien, to i tak ludzie tego pewien... nie znają. Ja pamiętam, robiłem sondę, pytałem, czym jest anoreksja. To dostałem odpowiedź, to takie coś, co się usuwa dzieci.
O Boże.
No właśnie. Dla ludzi Gwiazda Dawida to jest symbol hitlerowski. Dla młodych ludzi. Więc skąd to się bierze? Niby jest wszystko, jest tego dużo w szkole, a i tak ludzie nie wiedzą.
Bardzo, to jest bardzo smutne, co pan mówi, ale też trudno obarczać o to jakby jedną instytucję. Więc tym bardziej myślę, panie redaktorze, że musimy bardziej wzmacniać jeszcze ten intelektualny przekaz w szkołach i rozwijać w sposób ogólnokształcący po to, by takie sytuacje, jakich pan mówi, które no troszkę mnie, muszę powiedzieć, że zaskoczyły, ale ponieważ to są jakby pana doświadczenia, więc rozumiem, że to miało miejsce.
Polecam sprawdzić kanał na YouTubie Matura to bzdura.
A to słyszałam o tym kanale, ale nie oglądałam. Natomiast powiem tak, no to tym bardziej świadczy to o tym, że powinniśmy to kształcenie ogólnokształcące wzmacniać po to, bo do takich sytuacji, o których pan mówi, nie dochodziło, no bo jest to bardzo, ja bym powiedziała, jednak zaskakujące, zasmucające.
Ale minister Czarnek zapowiedział na przykład odchudzenie podstawy programowej od przyszłego roku.
To znaczy, z jakich przedmiotów?
To na razie jest ogólne stwierdzenie. No więc
to znaczy tak, na razie to jest gdzieś tam w sferze deklaracji. Zobaczymy, prawda, w momencie, w którym będą ogłaszane podstawy programowe, zresztą nasi eksperci, część ekspertów również nad tym w tych zespołach uczestniczy.
No właśnie, czy pani zdaniem powinno się odchudzić trochę tę podstawę programową?
Nie mogę udzielić takiej odpowiedzi w sposób merytorycznie, bo podstawę programową tworzą nauczyciele przedmiotowcy. I oni są najbardziej uprawnieni do tego, by wypowiadać się, jeśli chodzi o zawartość. Pewnie trzeba przepracować po tych doświadczeniach pierwszych, natomiast czy odchudzić to raczej będą decydowali już eksperci, którzy znają się na tych konkretnych przedmiotach. Pewnie będzie modyfikacja. Pewnie pewne treści można zamienić innymi treściami, które są bardziej potrzebne w tym takim nowoczesnym społeczeństwie, w którym funkcjonujemy. Ale dbajmy też o to wykształcenie ogólnokształcące. Pan redaktor mnie tutaj tylko umocnił w tym, że jeszcze powinniśmy większą wagę do tego kształcenia.
Ja chciałam zawalczyć o to, żeby tego było mniej, a wprost przeciwnie.
No jednak byśmy chcieli, żeby te słowa były rozumiane w sposób taki jednoznaczny.
To już na koniec, pani dyrektor. Jakie dzisiaj są największe wyzwania, jeżeli chodzi o szkołę?
Myślę, że dobrze byłoby zapytać, zależy dla kogo, prawda, bo
czy zapewnienie, żeby tych nauczycieli było dużo, bo szczególnie w większych miastach wiemy, że czy
ja myślę, że tak, po pierwsze rzeczywiście ta liczba nauczycieli, no, mówię, ja jestem dyrektorem okręgowej komisji egzaminacyjnej, ale oczywiście spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, bo przecież nadzorowałam szkoły i pracowałam przecież również bardzo blisko szkół jakby z innej perspektywy. Na pewno, no po pierwsze musi być ta odpowiednia liczba, ale z drugiej strony musi być odbudowany jakby ten etos nauczyciela, to żeby młodzi ludzie też chcieli do tego zawodu jakby wchodzić, dlatego że
ale zarobki nie zachęcają.
Ale dlatego że oni wnoszą też no to są bliżsi młodym ludziom i dobrze, gdyby będąc dobrze wykształconymi ludźmi, by też mieli tą pewną płaszczyznę podobnego postrzegania świata. Na pewno zawsze potrzebne są do rozwoju środki finansowe, również dla szkół. Jest to absolutnie niezbędne. Ale też no, ważne jest to, by mnie bardzo tak, jak słucham czasami takich wypowiedzi, to jest mi smutno, bo znam bardzo wiele niesamowicie dobrych szkół, gdzie pracują dyrektorzy, nauczyciele, którzy się bardzo angażują, są zaangażowani też rodzice i po prostu tak starajmy się też jakby do jednego worka, tak powiem, może niezbyt elegancko, nie wrzucać tych wszystkich szkół. Są szkoły, które pracują znakomicie, przygotowują młode osoby i od strony tej merytorycznej, intelektualnej takiego przygotowania do życia. No i są takie, którym to wychodzi nieco gorzej, podobnie jak nauczycielom. Nie generalizujmy, bo przecież jednak dobrze wypadamy na tle świata, jeśli chodzi w różnych badaniach międzynarodowych. Jednak to nie jest tak, że to wszystko tak wygląda pesymistycznie. Myślę, że to nie pozwólmy też takim negatywnym przekazom dominować. Oczywiście są takie obszary, które zawsze, ale to w każdym obszarze życia społecznego mogą być ulepszane. Czyli ale na pewno, ale ja to zawsze mówię, że trzeba stawiać na tych, którzy kształtują, na nauczycieli. To jest właśnie, no, panie redaktorze, pan jako człowiek, który jeszcze no, jest tak niedaleko od szkoły, prawda, jako młody stosunkowo człowiek, ze szkoły, co pan pamięta, dobrych nauczycieli. Ja do dzisiaj noszę w sercu tych nauczycieli, którzy
mi bardzo... No, pamiętam tych dobrych i tych złych.
No więc właśnie.
Byli dobrzy, ale byli też tacy źli, że...
To są ludzie, z którymi no, niektórzy bywało... Ja nie narzekam generalnie, miałam chyba szczęście. Też bardzo... Ja lubiłam się uczyć, to też to trochę... I lubię, natomiast no, parę osób noszę w sercu do dzisiaj i we wdzięcznej pamięci, bo naprawdę cisnęli gdzieś w tym najważniejszym momencie, czyli w szkole średniej gdzieś tam, ale też podstawowej, z wielkim sentymentem wspominam nauczycieli. Noszę ich w sercu i we wdzięcznej pamięci, dlatego że odcisnęli takie piętno, nie tylko intelektualne, ale w ogóle takie jako wzór pewnych osób, pewnych postaw życiowych. I takich nauczycieli sobie życzmy, bo to jest jakby chyba najważniejsze.
Tak,
tacy są, naprawdę.
Proszę Państwa,
współpracuję z kilkoma tysiącami egzaminatorów, bo bez nich nie zrobilibyśmy egzaminu ani maturalnego, ani szkoły podstawowej, ani egzaminu zawodowego. Niewiele mam czasu, żeby spotykać się osobiście, bo to jest kilka tysięcy osób, z którymi corocznie jakby zawieramy umowy i współpracujemy na terenie dwóch województw. Proszę mi wierzyć, jest mnóstwo niezwykle ciekawych i aktywnych osób.
I tutaj stawiamy kropkę. Ty, ja też wspomniałam.
I bardzo im dziękuję.
Tak, pani wychowawczyni z liceum, pani Nitkiewicz, serdecznie pozdrawiam. Tak, jeżeli mówimy już o dobrym, pozytywnym
przekazie.
A ja
już nie mogę wymienić nazwisk, ale bardzo wszystkich nauczycieli, egzaminatorów i osób współpracujących z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży oraz moich wspaniałych współpracowników z OK w Łomży serdecznie pozdrawiam.
I tak, i powodzenia i życzymy maturzystom.
Zdecydowanie tak.
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, Agnieszka Muzyk, była moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Nasz gość dnia.